Jest z nami dr Mahmud Khalifa, ambasador Palestyny w Polsce, także dziekan Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W nocy w Strefie Gazy doszło do poważnych starć. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja? Szczególnie przyglądamy się miastu Rafah, bo to tam schronienie znalazła największa liczba cywili, największa liczba mieszkańców Strefy Gazy.
To akurat daje mi okazję, żeby wspomnieć o Nakbie z 1948 roku. To jest właśnie Nakba, która się powtarza od czasu do czasu. Nakba, która ciągle w ogóle z rąk wojsko izraelskich i z rąk obecnej i poprzedniej ekipy rządzącej w Tel Awiwie, która po prostu szuka cały czas powodów na zaostrzenia sytuacji nie tylko w Palestynie, ale na całym Bliskim Wschodzie. To, co się dzieje w Rafah w tej chwili, to jest po prostu odzwierciedlenie słabości systemu międzynarodowego, prawa międzynarodowego. Parę dni temu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych właśnie głosowała o przejęcia pełno członkostwo państwa Palestyny w ONZ-zie, na której głosowało 143 kraje. I to, tak jak powiedziałem, to głos i głosowanie moralne wobec Palestyńczyków, to głosowanie, które potrzebowało właśnie skuteczne kroki, żeby zmusić Izrael.
Spróbujmy, panie ambasadorze, na moment zamknąć oczy, o to też poprosimy naszych słuchaczy, bo wydaje mi się, że oprócz takich sloganów, ogólnych haseł, które przebijają się gdzieś przez przestrzeń medialną, tak naprawdę mało kto wie, czym w ogóle jest Strefa Gazy, jak ona wygląda, jak to jest mały powierzchniowo obszar między Egiptem, między Izraelem, jak obecnie może wyglądać sytuacja w tym Rafah, bo teraz mamy obwinianie się przez Izrael, przez Egipt, przejścia graniczne, które są zamknięte. Jak wygląda dzisiaj codzienność mieszkańców Strefy
Wie
Gazy?
Wie pan redaktor, to sytuacja, tu ja jestem po prostu z tym, co pani powiedziała, żeby zamknąć oczy i wyobrazić sobie tego małego skrawka ziemi na tym świecie, która ciągle jest pod bombardowaniem wojsko izraelskie. W momencie, kiedy Hamas wyraził zgodę na wymianę jeńców i kiedy wyraził zgodę na plan, który prowadziła właśnie Stany Zjednoczone i Katar, i Egipt, którzy pracowali cały czas na rzecz przerwanie ognia, i nagle w momencie, kiedy jest zgoda wszystkich stron na to, właśnie Netanyahu odjeżdża w Rafah.
Ale Palestyńczycy, jak szukają sojuszników, no to na pewno spoglądają w kierunku właśnie Egiptu, w kierunku Kairu. Dlaczego świat arabski no nie pomaga wystarczająco? Dlaczego ta granica jest zamknięta?
Nie, wymaga wystarczająco, ale tutaj muszę powiedzieć, że to nikt nie szuka wojny. Nikt nie szuka zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Szukamy szlaki, szukamy ścieżki, żeby rozwiązać tego całego konfliktu drogą pokojową, procesu pokojowego, przez dialog. Ale obecna ekipa w Izraelu nie chce ani tego pokoju, ani stabilności, ponieważ Netanyahu i jego obecna ekipa uważa, że najbardziej zagrożenia dla Izraela to jest właśnie stabilność i pokój.
No i musimy sobie zadać pytanie, kto ma takie narzędzia i kto może wywrzeć nacisk, wywrzeć wpływ na Benjamina Netanyahu, aby jednak to zdanie zmienił. Spoglądamy oczywiście w kierunku Stanów Zjednoczonych, ale część analityków mówi, że ostatnie na przykład eskalacje między Iranem a Izraelem pokazały, że nie ma już takiego lewaru, nie ma już tak dużej siły Ameryka na Bliskim Wschodzie. Kto mógłby zmienić sytuację?
Wie pani, panie redaktor, i słowa też dla wszystkich słuchaczy, którzy po prostu słuchają. I ja jestem tego pewny, że każdy z nich nie tylko zamyka oczy, ale otwiera oczy szeroko i zaczyna wygooglować i szukać informacji na te tematy. I ja to czuję cały czas. Muszę panu powiedzieć, że zawsze i cały czas mówiłem, że strona, która ma wyłączność na wpływ na Izrael, to jest Stany Zjednoczone. Powtarzam to dzisiaj, powtórzę to jutro. Ale dodam do tego w tej chwili druga strona, społeczeństwo izraelskie. Bo Netanyahu i jego ekipa to właśnie robią bardzo dużo na szkodzie nie tylko stabilności w regionie, ale też na szkodzie obywateli izraelscy. Obecna ekipa w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, obecna ekipa w Białym Domu jest w stanie zmusić Izrael do przerwania ognia natychmiast. Za 5 minut, za 1 minutę. Ale oni nie chcą, ponieważ oni prowadzą tej wojny. Nie tylko Izrael.
Mamy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, mamy wielkie protesty na uniwersytetach, pewne takie przebudzenie też społeczeństwa amerykańskiego. Czy to jest niewystarczające, żeby jakoś rozegrać, przepraszam za taki kolokwializm, ale aby rozegrać sprawę palestyńską?
Jest przecież to takie manifestacje studenckie zmusiły administrację amerykańską, żeby się wycofywały z innych regionów. Ale tutaj po prostu wpływy organizacje i tutaj powtarzam w nawiasie syjonistyczne na całym świecie ma tego dużego wpływu na administrację amerykańską. I w tej chwili tego, co słyszymy, słyszeliśmy właśnie Lindsey Graham parę dni temu, który powtarzał tego samego, co faszystowski minister obecnego rządu izraelskiego Eliahu Amichai, który marzył o rzuceniu bomby nad strefą Gazy. Muszę przypomnieć tutaj i wszystkim słuchaczom waszych czytelników w przyszłości, gdzie po prostu w dniu dzisiejszym w strefie Gazy zginęło ponad 35 tysięcy Palestyńczyków, cywilów. To są ludzie. Każdy z nich ma marzenia, każdy z nich miał przyszłość, ale zginęli. Dla chciwość Netanyahu i jego obecnej ekipy, które właśnie słyszymy cały czas ich zagrożenia nie tylko dla strefy Gazy, dla strefy Gazy, dla zachodniego brzegu, dla Palestyńczyków na całym świecie, dla Jordanii, dla Egiptu. Przecież to, kiedy blokował jedyny przejścia granicznego z Egiptem, to nie patrzył na traktat pokojowy, który podpisał z Egiptem nawet Netanyahu.
Panie doktorze, a co teraz dzieje się, będzie działo się z mieszkańcami strefy Gazy? Co będzie działo się z ludźmi, którzy są w Rafach? No bo dzień za dniem mówimy o pogarszającej się sytuacji humanitarnej.
To jest bardzo ważne pytanie, panie redaktor. I to jest pytanie, które każdy polityk powinien sobie zadać. Każdy rząd, każdy członek tego społeczności międzynarodowej, cała obecna ekipa w Stanach Zjednoczonych, administracja amerykańska, czy oni po prostu potrzebują jeszcze bardziej krew, żeby się lało na Bliskim Wschodzie? Przecież ja mówiłem tutaj parę razy temu, mówiłem w innych wywiadach, gdzie po prostu to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i to, co się dzieje w Europie, to są po prostu iskierki tej nędznej III wojny światowej, który nikt nie chce, obroć sprzedaczy broń.
Panie ambasadorze, jest dzisiaj przedstawicielem politycznym państwa, miejsca, w którym jest klęska humanitarna, które jest atakowane i trudno jest mi zadawać te pytania, ale też muszę je zadać, bo to są pytania, które pojawiają się i wśród słuchaczy, i które pojawiają się czasem pod naszymi rozmowami. Po pierwsze, czy to nie jest tak, że Izrael nie ma wyjścia? Pan wspomniał o Nakbie, znamy bardzo trudną historię i że tak naprawdę to rozwiązanie dwupaństwowe nie może funkcjonować, no bo skoro przez już kilkadziesiąt lat mamy co chwilę eskalację, no tutaj na taką skalę jak teraz, to jest niewyobrażalne, ale te sytuacje powracają. Czy to nie jest tak, że Izrael musi się bronić, bo mamy faktycznie Hamas w Strefie Gazy, nie ma alternatywy dla Hamasu i takie pytanie otwarte mamy też od naszych odbiorców.
Wie pani, to inaczej możemy zadać pytanie. Czy Izrael musi tego cały czas po prostu musi atakować cywilów na zachodnim brzegu i w Strefie Gazy? Czy musi po prostu blokować nadzieję wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu i w Strefie Gazy i w wschodniej Jerozolimie? Wie pan, gdzie ja nie mogę przemieszczać się normalnie z Nablusu do Ramalla, z Ramalla do Dżininu, z Dżininu do Kalkili. Ja mówię tutaj o małym skrawku kawałek ziemi. Ja mówię tutaj o jeżeli możemy mówić i rozmawiać o Strefie Gazy, to jest 365 kilometrów kwadratowych. To jest o wiele mniej niż Warszawa. Mówimy o zachodni brzeg. Z miasta do drugiego największe po prostu najwięcej długość to jest prawie 120 kilometrów. Tutaj są blokady osadników izraelskich. To są blokady wojskowych izraelskich. To ja nie mogę jako władz palestyńskich podawać normalnej ekonomii, żeby znaleźć miejsce pracy dla moich ludzi. Dlatego tutaj po prostu prowadziliśmy proces pokojowy. Traktat pokojowy z Izraelem, który został odrzucony parę razy przez Izrael. Parę razy, panie redaktor. Dlatego tutaj, czy jest inna nadzieja? Zawsze jest tej samej nadziei. Pokój. Ja tutaj, wie panie, ja wszedłem do Palestyny, kiedy zaczął proces pokojowy w 1994 roku, ale mieszkałem w Palestynie cały czas przedtem. Kiedy zostałem zmuszony razem z rodziną wyemigrować w 1967 roku, to po prostu, kiedy wróciłem w 1994 roku, nic się nie zmieniło na zachodnim brzegu i w Strefie Gazy. Nic się nie zmieniło. Ani nowa budowa infrastruktury, ulic. Oni po prostu tylko cały czas zabrali podatki i cło od ludzi na zachodnim brzegu w Strefie Gazy i w wschodniej Jerozolimie. I nic nie robili dla tych ludzi. Dlatego tutaj mówię, od tamtego czasu, bo troiła liczba osadników na zachodnim brzegu. Dlatego tutaj pytanie jest bardzo ważne. Czy Izrael potrzebuje i chce pokój? Czy on jest w stanie iść krok w tym kierunku? Wątpię w to.
No właśnie, wspomniał pan o tym, że potroiła się liczba osadników na zachodnim brzegu. Faktycznie skala urodzeń, także w Strefie Gazy jest bardzo wysoka. Z drugiej strony zdarzamy to z Izraelem, który boryka się z niską liczbą urodzeń, z dużym kryzysem polityki wewnętrznej. Mamy Benjamina Netanyahu, tylko cały czas zostaje to pytanie otwarte. Wspomniał pan o tym, że jest bardzo silny lobbying, taki establishment po prostu żydowski w Stanach Zjednoczonych, który ma wpływ na pewnego rodzaju politykę na Bliskim Wschodzie. No ale z drugiej strony świat arabski też ma przecież swoich przedstawicieli. Świat arabski to nie jest tylko biedna Strefa Gazy, to są bardzo bogate państwa. I czy nie ma takich narzędzi, aby postarać się zmienić los Palestyńczyków, którzy...
Wie pan, tutaj pytanie o narzędzi polityczne na całym świecie. Nie tylko kraje arabskie. To w ONZ to są 194 kraje. Kraje arabskie.
Ale co widzimy po tej sytuacji ONZ? Mamy przecież...
Mamy cały czas naciski ze strony arabskiej. Kraje arabskie są niełe. Na szczytu w Bejrucie. Propozycja pokojowa. I mówiliśmy o obfitnym Bliskim Wschodzie. I to wszystko było ciekawe na odpowiedzi strony izraelskiej, na której do dnia dzisiejszego od ich odpowiedzi było zasilenie sytuacji, zasilenie osadnictwa na zachodnim brzegu, zasilenie blokady nad, na strefą Gazy i po prostu słyszymy cały czas, gdzie szanujemy rezolucję społeczności międzynarodowej. Ja tutaj chcę powiedzieć i zapytać wszystkie te kraje, które stanowią po prostu społeczność międzynarodową. Dlaczego prawa międzynarodowego, dlaczego rezolucje międzynarodowe zawsze to są do wykonania jedynym miejscem, które po prostu wymaga postawienie wielkiego znaku zapytania to Bliski Wschód i Palestyna i Izrael. To jest pytanie naprawdę dla wszystkich społeczności międzynarodowej. Tutaj wie pany...
Bo ma pan poczucie, że są stosowane pewne podwójne standardy, że o pewnych miejscach, o pewnych konfliktach mówi
cały
się
czas,
wprost?
Cały czas. Te podwójne standardy to demonują w obecnym świecie, czy w Europie, czy zachodniej, czy wschodniej, czy w ogóle w różnych innych miejscach. Wie pan, że tego całego konfliktu zaczęła Wielka Brytania? A jakie głosy mamy ze strony Wielkiej Brytanii? Wielka Brytania powinna zapłacić Palestyńczykom wiele, duże sumy odszkodowanie za to, co zrobiła Palestyńczykom.
To jeszcze teraz na moment wróćmy do Strefy Gazy, wróćmy do Rafa. Tam jeszcze no, warunki są skrajnie trudne, ale jeszcze przynajmniej ci ludzie znajdują schronienie, dlatego że musieli wynieść się ze swoich domów, z miejsc, w których żyli. No bo pytanie, czy w ogóle Strefa Gazy jest miejscem, w którym, które jeszcze jest do zamieszkania. No, mieliśmy zalewanie drogą morską na przykład tuneli. To powoduje na pewno zakażenie wody. W bliższej perspektywie dużo chorób, które się będą...
Woda jest zakażona od dawna.
Ale to pewnie skumuluje jeszcze. I...
Ale to z powodu Izrael. Tych pułapek wodnych, które stawia Izrael i ściąga cały czas tej wody ze Strefy Gazy.
Czyli możemy powiedzieć, że na ten moment już mamy taką sytuację, że Strefa Gazy już dzisiaj nie jest miejscem, w którym można normalnie, zdrowo, spokojnie żyć, nawet jeżeli udałoby się doprowadzić do jakichś negocjacji pokojowych. Nawet jeżeli wojska izraelskie wycofałyby się ze Strefy Gazy, to i tak pozostaje pytanie, co dalej, bo ci ludzie nie mogą wrócić w większości do swoich domów.
A ci muszą zostać wysiedleni ze strefy, ze swojego ojczyzny?
No na pewno nie. Moim zdaniem nie. Ja o tym na mówię wprost, nie. Tylko zastanawiam się, skąd pieniądze na odbudowę.
To jest pytania. To jest bardzo ważne pytanie i to jest cały dylemat tego całego problemu. Wie pan, ja myślę, że najwyższy czas, żeby nie myśleć o co jakiś czas o odbudowie Strefy Gazy. Odbudowy po pierwszej wojnie tak było, po drugiej wojnie szturmowanie wojsk izraelskich tak było, po pierwszej, po drugiej, po trzeciej wojny. Tak cały czas było. Nie potrzebujemy po prostu ponownie odbudować. Chcemy po prostu pokój i wtedy możemy razem odbudować ponownie Strefę Gazy. Wie pan, gdzie w tej chwili z powodu tej wojny bombardowań izraelskich, to ponad prawie 70% Strefa Gaza jest zniszczona. W ogóle infrastruktura jest w tej chwili zero w Strefie Gazy. Szpitale, szkoły. Więc to trzeba odbudować ponownie cała Strefa Gaza, nie tylko miasto Gaza. Rafah w tej chwili, gdzie jeszcze tydzień temu żyło tam ponad 1,5 miliona. Ci wszyscy ludzie, którzy oczekli, z północnej strefy Gazy, z samego miasta Gaza, z Deir el-Balah, Nusayrat i Khan Yunis, po prostu uciekli do Rafa. A w tej chwili Rafa jest całkowity pod naciskiem, pod bombardowaniem i administracja amerykańska mówi, że to widzimy, że to jest ograniczona operacja. Jaka operacja, która dziennie, z powodu której dziennie giną prawie 100, 150, 200 ludzi?
Panie ambasadorze, to jeszcze powiedzmy na zakończenie, bo wspomniał pan, że to Stany Zjednoczone są tym państwem, które mają tyle siły, mają taki wpływ, że mogłyby bardzo szybko zakończyć. No ale na ten moment, jak widzimy, tego nie robią. Teraz mamy rządy Joe Bidena, przed nami wybory prezydenckie. Czy Palestyna obawia się ewentualnego zwycięstwa Donalda Trumpa? Czy tutaj coś konkretnego może się zmienić w polityce bliskowschodniej?
Wie pany, to czy Trump, czy Biden, to obydwaj to są jednakowo. To one po prostu rządzą Białego Domu i administracja amerykańska cały czas robi swoje cele, wykonuje swoje cele strategiczne. Naszymi zdaniami to jest po prostu najwyższy czas, żeby to głosowanie, które odbyło parę dni temu w ONZ-ie, zmienić w skutecznych krokach, żeby zakończyć tego całego konfliktu raz na zawsze, żeby spowodować po prostu realizację rozwiązania pokojowego, dwupaństwowego, żeby wszyscy po prostu ludzie w tym regionie żyli spokojny, w pokoju i w dobrobytu. Musi tutaj jednak suwać moje obawy co do tego całego problemu i tej całej wojny. Ta cała wojna ma na cel właśnie zachowanie głowy Netanyahu. Czy tu jest wart, żeby tych ludzi, cywilów, czy Palestyńczyków, czy Izraelczyków zginęli, żeby jeden, nie chcę powiedzieć inaczej, ale jeden zbrodniarz popełnił tyle zbrodni wojennych, tyle ludobójstwo w strefie Gazy, tyle pomocy dla najemników izraelskich, zwanych osadników na zachodnim brzegu? Czy to jest wart?
I myślę, że z tym pytaniem otwartym zostawimy słuchaczy Radia Wnet. Jeszcze muzycznie na zakończenie naszej rozmowy utwór Leonarda Cohena. To jest też taka piosenka, która opisuje niesamowicie piękny, bo piękny jest Bliski Wschód, piękna jest Jerozolima, jest. Piękna jest Strefa Gazy, jest. Która jest dzisiaj bardzo, bardzo niszczona. Utwór, który z biblijnej przypowieści tak? O Batrzebie, która kąpała się na jednym z dachów jerozolimskich, którą zobaczył król Dawid. To jest bardzo dobrze znany utwór wszystkim słuchaczom. Ale...
Wie pany, to jest, jeszcze dodam do tego, co pani redaktor powiedziała, to jest początek cywilizacji światowej. Jericho, mówimy o ponad 10 tysięcy lat, najstarsze miasto na całym świecie, który pokazywał, gdzie ludzie potrafią żyć w cywilizowanym kraju.
I przykre, że dzisiaj niestety inne obrazy dochodzą do nas z Bliskiego Wschodu, ale w nadziei, że przy następnej rozmowie będziemy już zastanawiać się nad tym, jak można odbudować, ale już na stałe odbudować Strefę Gazy. Dr Mahmud Khalifa, ambasador państwa Palestyny, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.